Dobry wieczór. Nieustannie mamy środę 6 listopada, 21.06. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Program i audycję realizuje Jakub Woźniak. Moim gościem w tej godzinie jest Patryk Brędkowski, założyciel Fundacji Wyjątkowy Tata. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Zanim opowiemy o fundacji, którą pan powołał do życia, o powodach powołania tejże fundacji do życia, tak troszkę rzucimy okiem wstecz i to mocno chyba wstecz rzucimy okiem, ponieważ chyba tylko najwierniejsi słuchacze nasi mogą jak przez mgłę pamiętać, że nasz dzisiejszy gość przed laty założył stowarzyszenie Urodzeni 29 lutego. Pamięta pan jeszcze te właśnie momenty początków tamtego stowarzyszenia?
Tak, jak najbardziej. Tego się nie zapomina i te wspomnienia zostaną pewnie ze mną do końca życia. Nigdy nie przypuszczałbym, że spotkam w ogóle kiedykolwiek osobę urodzoną 29 lutego. Kiedy zaczynałem w 2008 roku inicjatywę, która miała rzeczywiście zjednoczyć te osoby i doprowadzić do pierwszego w Polsce, a kto wie, czy nie pierwszego na świecie, bo informacji o takich zjazdach nie znalazłem, zjazdu, który odbył się w 2012 roku, nie przypuszczałem, że się rozwinie do ogromnych rozmiarów i rzeczywiście w 2012 roku zorganizowaliśmy w Poznaniu taki zjazd. Kolejny odbył się w 2016. W 2020 było ciut skromniej, a w 2024 z różnych przyczyn niestety się nie odbył. Ale jestem już po rozmowie z wieloma osobami, które uczestniczyły w tych zjazdach i obiecałem im i razem sobie obiecaliśmy, że w 2028 roku na pewno zorganizujemy ponownie huczne urodziny.
A dlaczego 28? 2028? Dlaczego?
Dlatego, że nasze urodziny właśnie odbywają się co 4 lata. Nie, zawsze o tym pamiętam, bo wówczas odbywają się też Mistrzostwa Europy i Olimpiada, więc ciężko o tym zapomnieć. A nawet w tym roku mnie pytano kilkukrotnie, jak obchodzę urodziny, skoro tego dnia nie ma przecież co roku. No, staram to sobie wynagrodzić w taki sposób, że zaczynam świętować już 28, a kończę 1 marca.
Czyli stowarzyszenie cały czas działa. A po co pan je powołał? Moje pytanie ma też pewne podteksty, ale po co pan powołał to stowarzyszenie Urodzonych 29 lutego?
No, pierwsza taka myśl to rzeczywiście było zebranie jak największej liczby osób i zjednoczenie się w takim celu spotkań towarzyskich, integracji, ale wraz z rozwojem tego ruchu, jeśli można tak to nazwać, postanowiliśmy, że będziemy pomagali dzieciom z chorobami rzadkimi. Dlatego, że Dzień Chorób Rzadkich również wypada właśnie 29 lutego. Mhm. I nawet podczas naszych zjazdów odbywały się licytacje. Na naszych stronach internetowych promowaliśmy i wspieraliśmy działania Stowarzyszenia Dzieci z Zespołem Laila akurat.
Czyli ma pan pewne doświadczenie w powoływaniu organizacji do życia. Tamta działa. I planuje pan kolejny zjazd osób urodzonych 29 lutego. Coś mi tak się obyło, że chyba w Hiszpanii taki zjazd też gdzieś się odbył, czy odbywa. Na pewno może oni naśladują was, bo też widziałem gdzieś na Facebooku taką informację. I oto minęły lata i nasz gość Patryk Brędkowski założył fundację o zupełnie innym charakterze, o zupełnie innym typie społecznym, że tak powiem, Fundację Wyjątkowy Tata. Na jakim etapie to jest? Pan to zakłada właściwie, tak? Mhm. Czy to jest już założone?
W zasadzie jest założone, bo dokładnie 24 października została powołana do życia Fundacja Wyjątkowy Tata, tak jak pan wspomniał. Dokumenty są już kompletne złożone do KRS-u, do sądu i czekamy w zasadzie za rejestracją. Mhm.
Czym zajmuje się ta fundacja? Czym się ma zajmować?
Ta fundacja ma zajmować się problemem alienacji rodzicielskiej. który dotknął mnie osobiście. Stąd nie ukrywam, też był taki pierwszy krok w moich działaniach. I tu z Państwem chciałbym się podzielić taką swoją osobistą historią.
To może za chwilę, tylko zapytam jeszcze, bo tak patrzyłem sobie, że te, inaczej mówiąc, zakłada Pan tę fundację z pozycji pokrzywdzonego ojca, tak?
Trochę, no tak należałoby tak dokładnie przyjąć, jednak jako człowiek, no nauczony też wcześniejszym doświadczeniem, jednak człowiek czynu, postanowiłem, że trzeba działać, trzeba o tym głośno mówić i tak jak w wielu przypadkach, wielu osób, które zakładają fundację, często takiej potrzeby serca, bo dotyczy to ich osobiście, natomiast przeradza się to najczęściej w większe działanie, w większy ruch i też chciałbym do tego zmierzać i to sobie obiecałem i wierzę w to głęboko, że nie tylko mój syn niedługo będzie mógł być ze mną, ale też wielu innych tatów będzie mogło cieszyć się ze swoimi dziećmi po tym, jak uda nam się im pomóc.
Czyli podobnie jak ze Stowarzyszeniem Urodzonych 29 lutego, pan jakby takie swoje osobiste doświadczenie, no tam oczywiście mówię o jakimś zupełnie innego typu, urodzenie się tego, a tego dnia jest trochę niezależne od nas, ale pan jakby przekuwa to, co pana osobiście dotyczy, na coś, co ma mieć ideę szerszą, wymowę szerszą i ewentualnie pomagać. Tak?
Zgadza się. Mhm.
No dobrze, ale tak patrzyłem sobie, że organizacji, instytucji oferujących pomoc w wypadku dyskryminacji ze względu na płeć, mamy już w Polsce takie na przykład jak Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka, Centrum Praw Ojca i Dziecka, Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy albo Fundacja Kocham Cię Tato. Po co kolejna organizacja? Nie chciał pan dołączyć ze swoim doświadczeniem do jednych z tych organizacji?
No przyznam szczerze, że przez ostatnich kilka lat między innymi rozwijałem też swoje biznesy, między innymi spółki z o.o. Jestem też osobą, która lubi moc sprawczą. Ja jestem osobą też kreatywną i chciałem mieć wpływ. Nie ukrywam, że chciałem mieć wpływ na rozwój tej organizacji, więc jesteśmy dopiero na początkowym etapie, a ja już zleciłem projektowanie strony internetowej, przygotowanie dokumentów prawnych. Mam już skompletowany zespół doświadczonych mediatorów, którzy będą nas wspierać z ponad 20-letnim doświadczeniem. Nawiązałem już kontakty z prawnikami. Sam mam doświadczenie ogromne, zawodowe, które mam zamiar wykorzystać tutaj w tej organizacji. Także jeszcze dodam ważną rzecz. Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami i tak dzisiaj do mnie napisał jeden z prezesów jednej z większej fundacji, która bardzo długo działa już na rynku, mianowicie pan Michał Jasiewicz. I gratulował mi...
Z fundacji Kocham Cię Tato.
Tak, z fundacji Kocham Cię Tato, zgadza się. Gratulował mi pomysłu. Wspominał o tym, że pewnie niedługo się zobaczymy. I oczywiście odpowiedziałem mu, dziękujemy za wsparcie i jak najbardziej idziemy w tym samym kierunku. W kierunku nagłaśniania problemu, który niestety, muszę to przyznać, niestety w tym kraju jest bardzo poważnym problemem, a dotyczy alienacji rodzicielskiej.
Opowiemy o tym w dalszym ciągu audycji. Zresztą też zdradzę, że w drugiej części audycji po 21.30 też zadzwonimy do psychologa, do pani psycholog, która nam też tę sprawę naświetli, alienacji rodzicielskiej z punktu widzenia właśnie psychologii dziecka. Ale zwracam też uwagę na taką rzecz, że te wymienione przeze mnie organizacje, one mają w nazwie najczęściej ojca. Centrum Praw Ojca i Dziecka, Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy, Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka, a z drugiej strony ta fundacja, która się do pana odezwała, ta z Gdańska fundacja, czyli Fundacja Kocham Cię Tato. Pan założył fundację Wyjątkowy Tata. To ma znaczenie, że tata czy ojciec? Pan postawił na tatę, na słowo tata.
Tak, bo często używamy określenia mama i ojciec. A ja uważam, że ojcem może być każdy, natomiast trzeba być wyjątkowym, żeby być tatą. I stąd między innymi akurat nasza nazwa Wyjątkowy Tata, która dodatkowo, jeżeli mogę coś powiedzieć o symbolice, zawarła w swoim logo symbol wojownika. Wojownika z tarczą, który trzyma dodatkowo dziecko za rękę. Dlaczego? Absolutnie nie jest to, jak ktoś mógł powiedzieć, że tutaj jest jak określenie wojenne, absolutnie nie. Wojownik z tarczą broni swojego dziecka, broni też siebie, bo uważamy, że dzisiejszy wyjątkowy tata to taki współczesny wojownik, który ma chronić siebie, swoje dziecko i podejmować wolę walki, aby chronić, tak jak wspomniałem, siebie i swoje dziecko. Powinien też się kierować uczciwością i takim niezachwianym poświęceniem temu, co słuszne, i działać z takim kodeksem honoru. No, jednym z nich jest obrona swojego dziecka, bo uważamy, że każdy tata w takich sytuacjach konfliktowych ma prawo i wręcz powinien uczestniczyć w wychowaniu dziecka.
Ale mam takie jeszcze pytanie. Od kiedy ten tata ma być wojownikiem? Od momentu, kiedy dochodzi do jakiegoś konfliktu wokół dziecka, czy w ogóle ma być wojownikiem od samego początku?
W ogóle ma być wojownikiem, dlatego
czyli
że...
Czyli nawet jeżeli relacje się dobrze układają pomiędzy tatą, mamą i dzieckiem, tak? Nawet wtedy ma być wojownikiem.
Dokładnie. Może już tutaj bym nadmienił o jednej ważnej rzeczy. Dużo się dzisiaj mówi o kryzysie męskości. Wynika on oczywiście nie tylko z alienacji, ale z tego, że brak jest udziału mężczyzn w wychowaniu dzieci. A to jakby zwłaszcza dla synów ma druzgocące konsekwencje. Powołam się na badania nawet socjologiczne, które wykazują, że brak ojca, taty wpływa na wszystkie aspekty rozwoju dziecka.
Mhm. Powołuje się pan na badania, rozumiem, dostępne, łatwo dostępne, i bo chodzi mi o to, czy pan już doświadcza tej alienacji negatywnej na własne dziecko.
No, muszę przyznać, że niestety tak. I może zacznę od tego, że takiego osobistego wyznania, że dorośli ludzie mogą się nie porozumieć, ale dziecko w tym wszystkim nie jest niczemu winne. No i w mojej sytuacji było tak, że ja nawet miałem ustalone wychowanie dziecka przy sobie, takie zabezpieczenie, które ustalił sąd, ale z uwagi na to, że Jasiu, mój synek, miał wówczas 3 latka, zdecydowałem się podpisać porozumienie. No to zabezpieczenie, dodam, było spowodowane tym, że matka dziecka używała też gróźb karalnych w stosunku do niego. Sąd uznał, że dziecko powinno być przy mnie. Natomiast ja, jako odpowiedzialny rodzic, kochający tata, uważam i będę nadal tak uważał, że każde dziecko powinno mieć mamę i tatę, niezależnie od wszystkiego. I powinni się rodzice zawsze próbować porozumieć. W mojej sytuacji było tak, że zostało podpisane porozumienie, dokładnie 19 grudnia zeszłego roku, o opiece naprzemiennej, która funkcjonowała, tak jest, jak to najczęściej praktykowane, czyli tydzień dziecko jest, czyli u nas synek był tydzień u mnie i tydzień był u mamy. Niestety 21 sierpnia tegoż roku matka dziecka, no, nazwę rzeczy po imieniu, w bandycki sposób dokonała porwania rodzicielskiego, łamiąc to postanowienie. Ja mimo wielokrotnych interwencji na policji, u komendanta, rzecznika praw dziecka, ministra sprawiedliwości, nie uzyskałem pomocy póki co i w aktualnej sytuacji mam oczekiwać na badanie biegłych psychologów, które odbędzie się być może za kilka miesięcy.
I kogo obejmie?
Obejmie wszystkich, czyli mnie jako tatę, mamę i synka. Dodam w tym wszystkim, że jestem pokrzywdzony, uważam, bo mając postanowienie sądu, jest ono łamane, ja nie mogę go w żaden sposób wyegzekwować, a co najgorsze w tym wszystkim, dzisiaj mija 77 dzień, kiedy nie widzę swojego synka. Więc jeżeli mama dziecka słucha też tej audycji, to apeluję do niej o rozsądek i przede wszystkim o to, że wyrządza tak naprawdę krzywdę dziecku.
Ale to, że mama wzięła dziecko, jak to pan określił, w sposób bandycki, to jest pana wrażenie? Czy to zostało jakoś opisane przez policję, że to było właśnie, że to miało taki charakter?
Zostało opisane przez policję, bo oczywiście została przeze mnie wezwana. Dodatkowo zgłosiłem też do Wydziału Karnego naruszenie nietykalności cielesnej, no bo pewne rzeczy nie powinny mieć miejsca przy dziecku, a niestety miały miejsce, co jest bardzo przykre.
Czyli są na to papiery, że to na to,
tak, tak, są nagrania wideo z monitoringu. Będzie się toczyć w tej sprawie postępowanie sądowe, także nie chciałbym może nic więcej na razie informacji na ten temat udzielać.
Jasne. Proszę pana, chcę jeszcze wrócić do pana stwierdzenia, że pan dlatego założył fundację, żeby mieć na nią wpływ. Co pan ma na myśli? To znaczy, dlaczego funkcjonowanie w obrębie innych organizacji broniących praw ojca nie wchodziło w rachubę? Czego pan się obawiał? One są za słabe, one nie pomagają każdemu, są bezsilne w niektórych sytuacjach?
Nie, absolutnie nie. Jak już wspomniałem wcześniej, w tym całym nieszczęściu urodził się jakiś pomysł w mojej głowie na to, jak mogę dodatkowo jako fundacja udzielić wsparcia własnemu synkowi w pierwszej kolejności, a w kolejnej innym osobom. I tak dzięki temu mogłem wymyślić nazwę, logo, jakieś nasze wartości. Absolutnie nie uważam, żeby tutaj w tej kwestii występowała jakakolwiek rywalizacja, wręcz przeciwnie. Jesteśmy bardzo otwarci na rozmowy z innymi organizacjami, bo mamy jeden wspólny cel, czyli zmianę prawa, zmianę podejścia do alienacji, bo alienacja dotyczy oczywiście w większości tatów, jeżeli tak użyję tego nadal określenia, ale też dotyczy mam. No my będziemy pomagać głównie rzeczywiście wyjątkowym tatom.
No to ja myślę, że w tej chwili zagramy piosenkę, a po piosence opowiemy, o jakich zmianach prawnych pan myśli, co się powinno zmienić i dlaczego. Telephone.
Rozmowy po zachodzie.
A w tej rozmowie Patryk Brędkowski, założyciel Fundacji Wyjątkowy Tata. Gdyby ktoś chciał dołączyć do naszej rozmowy i wypowiedzieć się na temat na przykład potrzeby funkcjonowania takiej fundacji, 618-654-6564, numer do naszego studia. Panie Patryku, powiedział pan, że powołał pan tę fundację z myślą o, no jak rozumiem, nie wiem, zwalczaniu, zapobieganiu alienacji rodzicielskiej? Tak to ma być?
Tak, ale bardziej upowszechnianiu wiedzy o alienacji rodzicielskiej, bo my absolutnie nie chcemy z nikim walczyć, ale...
No nie chcecie walczyć, ale symbolem logo jest wojownik.
Wojownik z tarczą, a już zasadą wojownika jest podstawową taką, że on sobie ceni pokój. I ma, ale jednak w momencie, kiedy jest atakowany, ma prawo się bronić. Mhm. U nas wojownik nie ma ani miecza, tylko trzyma dziecko za rękę, które chroni tarczą.
A, czyli wojownik obronny.
Tak, wojownik obronny.
A nie napastnik.
Dokładnie tak.
No dobrze, a więc dobrze, czyli jest wojownik i misją organizacji pana fundacji będzie co?
Takie główne cele działalności...
Wejdźmy i przerwę panu teraz, bo mamy telefon i oddaję głos naszemu słuchaczowi. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie, jesteśmy dobry na antenie.
No tak króciutko, to by chciałem bardzo panu redaktorowi podziękować, że taki temat podjął w wieczornej audycji, bo jest on potrzebny jak tlen, tylko tyle mogę powiedzieć. A szanownemu gościowi, że wziął na siebie tą całą robotę bardzo ważną, ponieważ ja powiem krótko, żeby nie zabierać wam cennego czasu, że jeśli ktoś by mnie zapytał, bym miał wskazać obszar sądów w Polsce, które działają najgorzej, najmniej niezawisło i w ogóle najgorzej, to jest właśnie obszar sądów rodzinnych z bardzo dużą niekorzyścią dla ojców. Naprawdę, możemy szukać po wszelkich sądach pracy jakichś, nie wiem, cywilnych, czegokolwiek, ale nic gorzej funkcjonującego nie ma. Jest jakaś dziwna stronniczość, jest jakieś dziwne niewidzenie ojców. Kompletne. Nie mówię tego oczywiście w swoim imieniu, natomiast całe mnóstwo moich znajomych, bliższych i dalszych przyjaciół przeżywa takie katorgi z tym związane, kompletnie niezasłużone, że ja ich podziwiam, jak oni w tym wszystkim wytrzymują. Także bardzo wielki ukłon panu prowadzącemu i panu gościowi. Bardzo wielkie dziękuję.
Dziękujemy za dobre słowa.
Ja też dziękuję.
Dziękujemy panu bardzo. Ja tylko dodam, że rzeczywiście ten problem jest zauważony, zanim panie Patryku oddam panu głos, bo już od, ja nie wiem, od ilu miesięcy, ale o zmianę przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących orzeczenia o winie jednego z rodziców apelują już różne organizacje od dawna. W kwietniu na przykład apelowała Prezydencka Rada do Spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania, więc problem jest. Rozwodów rocznie mamy około 60 tysięcy i każdy taki rozwód jest potencjalną bombą, która będzie eksplodowała kosztem, może eksplodować kosztem dziecka. Panie Patryku, oddaję panu głos, proszę bardzo. Cele tej fundacji.
Tak, jeśli chodzi o cele fundacji, to takie główne tylko wymienię. O jednym z nich już wspomnieliśmy kilkukrotnie, ale powtórzę go po raz kolejny, bo to jest ten najpoważniejszy. Czyli upowszechnianie wiedzy o alienacji rodzicielskiej. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Trzeci taki główny cel to inicjowanie i wspieranie wspólnego rodzinnego spędzania czasu. Kolejny, wspieranie obywatelskich postaw dzieci, młodzieży i osób dorosłych. I na koniec, jeśli chodzi o te cele, to mógłbym dopisać tutaj słowa Janusza Korczaka, których my się będziemy trzymali. Mianowicie, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. I my chcemy, żeby dzieci mogły się uśmiechać nie tylko do mam, ale także do tatów.
Mhm. A jaki pan ma odzew na swoją fundację? Bo rzeczywiście jest to bardzo młody twór, w powijakach można powiedzieć, ale pan dość mocno działa w internecie wokół tego swojego nomen omen dziecka, jakim jest ta fundacja. Czy panu jest jakiś odzew? Czy ma pan taką, jak to się mówimy potocznie, zwrotkę, że to było potrzebne i to jest potrzebne?
Bardzo. I nawet ten dzisiejszy telefon pana, za co bardzo dziękuję, za słowa otuchy i wsparcie. Oczywiście będziemy bronić wszystkich tatów, którzy się do nas zgłoszą. Pojedyncze osoby już do mnie pisały. Ja na razie nie chcę udzielać szczegółowych informacji, bo zleciłem przygotowanie, tak jak wspomniałem, strony internetowej. Zleciłem przygotowanie dokumentów prawnych i wszystko przygotowujemy. Nawet dzisiaj, nie ukrywam, rzuciłem takiego posta na Facebooku, że na zewnątrz mgła, uważajcie na siebie, na dworze zimno, a u nas gorąco, ponieważ jest to jeden wielki plac budowy póki co, gdzie tworzymy stronę internetową i przygotowujemy komplet dokumentów, zanim sąd dokona formalnej rejestracji.
A według pana to właściwie gdzie tkwi sedno problemu? Bo właściwie słuchacz zwrócił uwagę na sądy rodzinne, jakoby w nich był problem, w ich orzekaniu. Natomiast ja jakby kontynuując ten wątek, mówiłem o postulatach zmiany prawa, kodeksu rodzinnego. A według pana rozeznania, jako człowieka, którego życie wtłoczyło w tę problematykę, to co wymaga zmian? Sądownictwo w tej materii, czy przepisy prawne?
Mentalność przede wszystkim i przekonanie, że tata to jest tylko dodatek. Nie, tata to jest równouprawny rodzic, którego nieobecność ma ogromny wpływ zarówno dla chłopców i dziewczynek. I tutaj w zasadzie mógłbym nadmienić, że tak naprawdę następstwa braku taty w życiu zarówno chłopców, jak i dziewczynek bywają często traumatyczne, bo mogą skutkować między innymi zwiększonym ryzykiem depresji, problemami wychowawczymi, zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa, agresją i wyrażaniem emocji oraz zaburzeniem więzi. Więc dopóki nie zmieni się mentalność rzeczywiście w sądach rodzinnych, dopóki nie zmieni się mentalność wśród mam, to niestety będzie problem. Ale prawo oczywiście jak najbardziej trzeba zmieniać, przede wszystkim w taki sposób, żeby prawo dało się wyegzekwować. Bo mój przypadek pokazuje, że mimo, że mam postanowienie sądu o opiece naprzemiennej, to w żaden sposób nie mogę go wyegzekwować. To ja się pytam, gdzie jest prawo.
Czyli można powiedzieć, że tutaj jakby orzeczenie sądu jest dobre, tylko tak, że pan nie może go wyegzekwować.
Dokładnie.
Mhm. To co jest tym słabym ogniwem? To znaczy, czego tu brakuje? Jak pan by wyobrażał sobie wymuszenie egzekucji tego orzeczenia sądu, tego postanowienia?
Policja powinna dostać narzędzia przede wszystkim do tego, żeby mógł egzekwować prawo, to na pewno, bo osobiście się niestety przekonałem, że niewiele mogą. Innym problemem jest też to, że jeśli chodzi o alienację rodzicielską, to jest prawdziwa plaga, która toczy się przez nasz kraj. Z danych z 2018 roku, które znalazłem w internecie, wynika, że zgłoszeń zarejestrowanych o utrudnianiu kontaktów jest 63 790. Z czego
w
tylko...
jakiej skali czasu?
No to jest w skali roku.
Roku, czyli podobnie tyle, ile rozwodów.
Dokładnie. Ale najbardziej przerażające jest to, że z tego tylko 215 jest orzeczeń o ukaraniu. Czyli w tym momencie niestety matki najczęściej, bo ja nie mówię, że zawsze, ale najczęściej czują się bezkarne i dla nich nie znaczy tutaj dobro dziecka jest na drugim miejscu, bo dla mnie to nie jest miłość do dziecka, jeżeli ktoś alienuje go od drugiego rodzica. I będziemy o tym wyraźnie mówić, krzyczeć nawet.
Mhm. No dobrze, proszę państwa, czas na rozmowę z psychologiem, na włączenie do naszej rozmowy psychologa. więc po piosence mam nadzieję, że będziemy w trzyosobowym gronie rozmawiać. Mam taką nadzieję, ale jeszcze przedtem odbieram dwa szybkie telefony i słuchamy panią czy pana. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kolega z Poznania dzwoni. Panie redaktorze, tak troszkę chciałbym wspomnieć, bo mam kilka informacji. Pan Patryk jutro podobno ma się spotkać z dzieckiem, ale czemu tego nie powiedział na wizji? Nie wiem. Dziadkowie pana Patryka widzieli się z wnuciem. Niestety przy możliwości spotkania dziecka z panem Patrykiem, panu Patrykowi nie odpowiadało miejsce. Pan Patryk też nie przekazał informacji, że w listopadzie tamtego roku również trzymał syna przez ponad miesiąc przy sobie, nie puszczając go do przedszkola. Dziękuję.
Dziękujemy.
Z przyjemnością odniosę się do tego telefonu, a wszelkie dowody będą zamieszczone na profilu Fundacja Wyjątkowy Tata. Zacznijmy od listopada. Sąd rejonowy w Kaliszu, Wydział Rodzinny, zamieścił, podjął decyzję o zabezpieczeniu dziecka u mnie prawnie wobec gruźb karalnych, które matka kierowała do naszego synka. Nie chcę ich cytować, bo się nie nadają na wizję tutaj bezpośrednio w radiu.
Zresztą umówiliśmy się przed audycją, że nie będziemy, że postaramy się nie uderzać bezpośrednio w mamę dziecka i nie oczywiście podawać personaliów i tak dalej, i tak dalej. Tego się trzymamy i tego dopełnimy do końca audycji, panie Patryku.
Tak? Dokładnie tak. To po pierwsze. Po drugie, moi dziadkowie rzeczywiście spotkali się z wnukiem, gdzie mama dziecka była z obstawą. Było to spotkanie godzinne w galerii, ale oni nie są opiekunami prawnymi i to oni mają ustalone postanowienie sądu, które jest łamane od 21 sierpnia. Jeśli chodzi o informację o jutrzejszym spotkaniu, to w postanowieniu sądu nie ma informacji o ograniczaniu mi kontaktów i o spotkaniu w obecności matki dziecka na godzinne spotkanie czy dwugodzinne, które nie zostało w ogóle potwierdzone jeszcze do dnia dzisiejszego, więc prosiłbym o zweryfikowanie informacji prawdziwych i nie wprowadzanie opinii publicznej w błąd.
I mamy telefon jeszcze jeden. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Nie wiem, jak sprawa w pana przypadku się skończy, ale mówiąc krótko, chcę powiedzieć jedną rzecz. Jako matka, jako były nauczyciel z 20-letnim doświadczeniem przy tablicy, że panie, darujcie sobie to. Jeżeli macie odpowiedniego męża, odpowiedniego ojca dziecka, tatę dziecka, to wasze działania się odbiją na psychice dziecka, tak czy inaczej, to po pierwsze, a po drugie, no, na psychice całej rodziny. I tyle. Pozdrawiam serdecznie, życzę panu wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za telefon i teraz piosenka, a po piosence rozmowa z panią psycholog. I never told you how much you mean to me. What in the world I would do, I just never made it through to you, oh, to you. There goes a day, there goes a week, so many goals I had to reach. The more I did, the less I cared, the more I missed the love you shared. If life is a song, somehow it's sad. I don't know the words without you dead. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I knew, but the truth is that home means nothing without you. So I gotta say, won't you grow old? 'Cause it's you
so unbreakable. There goes a month, there goes a year. So many things out there I fear. You helped me up when I was down. You taught me how to stand my ground. This life is a song, happy and sad. And I don't wanna sing without you dead. Maybe it's selfish when I say these words, but I'm missing you. Home used to be just some walls that I knew. But the truth is that home means nothing without you. So I gotta say, won't you grow?
Rozmowy po zachodzie.
I w tym momencie dołącza do nas pani psycholog Natasza Chmielewska-Mazurek. Dobry wieczór, pani psycholog.
Dobry wieczór.
Rozmawiamy dzisiaj o alienacji rodzicielskiej, sytuacji chyba niedobrej dla dziecka, a wręcz na pewno niedobrej. Myślę, że jako psycholożka pani to potwierdzi.
Tak, oczywiście. Myślę, że warto jest podkreślić, że tak w ogólnym rozumieniu, nie w kontekście w ogóle sytuacji, o której państwo rozmawiacie teraz w radiu, tylko w ogóle alienacja rodzicielska jest takim zjawiskiem niepożądanym zarówno dla samych rodziców, jakby dla ich relacji, ale też przede wszystkim właśnie dla takiego rozwoju emocjonalnego, ale też często intelektualnego, bo to idzie w parze dziecka. Ponieważ jakby dziecko do pełnego takiego bezpiecznego rozwoju potrzebuje właśnie takiego poczucia stabilizacji, bezpieczeństwa, takich warunków, które zapewniają mu pewnego rodzaju komfort i spokój emocjonalny, co jest warunkiem w ogóle nabywania wszelkich innych umiejętności, także tego rozwoju też intelektualnego, o czym często rodzice pozostające w konflikcie niestety zapominają.
Mm-hmm. Pani psycholog, a czy jest jakiś taki okres bezpieczeństwa, to znaczy okres, w którym dziecko ewentualnie może przebywać z jednym z rodziców bez szkody psychicznej dla siebie?
Myślę, że to wszystko zależy od tego, jakby jak silna też jest alienacja, bo jeżeli mówimy o w ogóle pozbawieniu kontaktu jakiegokolwiek z rodzicem, to nie ma tu żadnych okoliczności, które mogłyby być dla dziecka w jakikolwiek sposób korzystne. Oczywiście im młodsze dziecko, tym mniej rozumie intelektualnie sytuację, ale emocjonalnie potrzebuje obecności tego drugiego rodzica. My psycholodzy mówimy też o tym, że w takim rozwoju emocjonalnym, rozwoju też więzi, które później decyduje o tym, w jaki sposób takie dziecko będące dorosłym człowiekiem wchodzi w dorosłe relacje, buduje związki, przyjaźnie, to takim decydującym okresem jest okres do trzeciego roku życia. I wtedy faktycznie dziecko potrzebuje tego kontaktu z obydwojgiem opiekunów i na bazie tego kontaktu tworzy swoje późniejsze wzorce późniejszych relacji i to jest takie bardzo decydujące i bardzo znaczące w przyszłości.
Mm-hmm. A czy jeżeli już mamy ten konflikt między rodzicami, i sytuacja tak się układa, że to dziecko no, trafia do jednego lub drugiego rodzica. Mhm. Sprawiedliwie bądź niesprawiedliwie, no ale życie tak zadziałało, że tak się stało. To proszę powiedzieć, czy lepiej, żeby to dziecko, nawet jeśli to jest niezgodne z prawem, przebywało, czy można tak w ogóle wyrokować, z tatą albo z mamą? Czy tutaj nie ma reguły i po prostu, czy nie ma reguły?
Myślę, że to zdecydowanie należy każdą sytuację analizować bardzo indywidualnie, ponieważ faktycznie każdemu rozstaniu towarzyszą nie tylko jakby różne emocje samych rodziców, ale też różne okoliczności. Czasami faktycznie pozbawienie kontaktu z jednym z rodziców, który na przykład mógł być sprawcą przemocy wobec dziecka, czy w ogóle przemocy w rodzinie, jakby jest korzystniejsze dla tego dziecka, czyli ta alienacja rodzicielska może być dla niego korzystna faktycznie, ponieważ jakby przebywanie z tym rodzicem mogłoby zagrażać sprzyjać jego bezpieczeństwu zwyczajnie i też takiemu fizycznemu. Także jakby są okoliczności, które faktycznie sprawiają, że ta alienacja jest zasadna i jeżeli jakby tak w ten sposób właśnie wyrokuje sąd, to wierzę, że ma ku temu pewnego rodzaju podstawy, ale rzeczywiście, jeżeli jakby ta alienacja jest bardziej wynikiem pewnego konfliktu między rodzicami, no to faktycznie mówimy o tych ogromnych niekorzyściach dla dziecka, ponieważ jest ono, można powiedzieć, że trochę ofiarą właśnie tej nieumiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych między dorosłymi. I wtedy myślę, że warto jest jednak rozpatrywać opcję podziału tej opieki. Oczywiście to wszystko również należy, myślę, że rozpatrywać w kontekście też pewnej gotowości emocjonalnej dziecka, na przykład do separacji z matką. Czyli myślę, że nie będzie korzystna opieka, na przykład system opieki naprzemiennej już wtedy, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem malutkim i takim, które w ogóle też naturalnie, tak psychoemocjonalnie po prostu przechodzi fazy naturalnej symbiozy z matką i wtedy oddzielenie tego dziecka od matki byłoby bardzo niekorzystne dla jego rozwoju, ale to są takie wyjątkowe sytuacje i myślę, że w ogóle tak warto też wszelkie takie przypadki rozpatrywać bardzo indywidualnie, analizując właśnie korzyści dla danego dziecka, też jego rodzaj więzi z rodzicem, ale myślę, że dla takiego pełnego poczucia bezpieczeństwa jednak ważne jest, żeby o ten kontakt z obojgiem rodziców zawalczyć.
Mm-hmm. I jeszcze mam takie pytanie. Dla dziecka w jakim wieku, od ilu lat czy miesięcy życia, mam na myśli jego świadomość, jak na takie dziecko działa właśnie świadomość, że rodzice są w konflikcie? I być może taka sytuacja, że ono obserwuje ten konflikt, albo jego odpryski, albo wręcz przebieg cały.
I myślę, że nam dorosłym właśnie tu się wydaje, że ten wiek jest, granica tego wieku jest gdzieś około 4 lat, a ja bym ją podstawiła znacznie wcześniej, ponieważ jakby to dziecko, nawet jeżeli nie rozumie do końca komunikatów werbalnych, samo jeszcze nie werbalizuje swoich emocji i nie nazywa swoich uczuć i myśli, to jednak bardzo dużo wyczuwa, to znaczy, że już po utrzymywaniu albo nieutrzymywaniu kontaktu wzrokowego, po ruchach rodzica, jakby wyczuwa jego nerwowość, czyli już takie malutkie dzieci wyczuwają jakąś atmosferę takiego konfliktu i faktycznie często można zauważyć, że taka właśnie nerwowa matka, która przytula swoje dziecko, często nie może go ukoić, bo w jakiś sposób jakby to dziecko zaraża się tymi negatywnymi emocjami i też wpada w jakiś rodzaj takiego niepokoju i często płacze i trudno jest mu właściwie znaleźć ukojenie w ramionach matki. Często to wynika właśnie z tego mechanizmu. Czyli już takie najmłodsze dzieci, takie właśnie w wieku takim już do roku, są w stanie dosyć sprawnie rozpoznać stan emocjonalny swojego rodzica. Czyli w żadnym wieku ten konflikt nie jest dobry dla dziecka. Im jest ono starsze, tym więcej jest w stanie intelektualnie zrozumieć i pojąć. Zadaje też pytania, które często bywają niewygodne dla rodziców. Czyli dlaczego mama, tata odezwała się właśnie, czy odezwał się do drugiego rodzica w taki, a nie inny sposób. Czy to znaczy, że rodzice już siebie nie kochają, a nie lubią? Czy to znaczy, że kiedyś tata albo mama nas zostawi? To są takie bardzo też trudne z punktu widzenia właściwie dziecka z tej perspektywy pytania i też myślę, że dziecko zadaje je w lęku i w pewnym niepokoju, bo boi się, że właśnie to poczucie bezpieczeństwa, które daje mu obecność obydwojga rodziców, zostaje w jakiś sposób zaburzona. A rodzice pozostający w konflikcie nie lubią tych pytań, ponieważ ono konfrontuje ich z błędami, które popełniają, bo jeżeli dziecko jest świadome tego konfliktu, często w nim uczestniczy, to znaczy, że gdzieś rodzice dorośli nie uchronili tego dziecka właśnie przed takimi okolicznościami i popełnili szereg błędów najprawdopodobniej.
Nasz gość ma do pani pytanie, ale ja przedtem powtórzę zastrzeżenie, od którego rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, że wypowiedź pani psycholog Nataszy Chmielewskiej-Mazurek nie dotyczy konkretnej tej sytuacji naszego gościa i mamy jego dziecka. My rozmawiamy ogólnie o tym mechanizmie alienacji rodzicielskiej. Panie Patryku, proszę bardzo.
Ja też chciałbym zapytać, jako tata, jak pani uważa, czy brak taty w dzieciństwie, bo nie ma co oszukiwać, bo takie są fakty, alienacja rodzicielska w dużej mierze w większości dotyczy tatów, wpływa na dorosłe życie wśród chłopców i dziewczynek, a późniejszych mężczyzn i kobiet.
Jasne, myślę, że bardzo to wpływa, bo faktycznie jest tak, że nawet podczas pierwszego spotkania takiego psychoterapeutycznego w wywiadzie, który przeprowadzam za każdym razem u każdego pacjenta, pytam o rodzinę pochodzenia. Pytam, czy rodzice byli razem w związku, w jaki sposób ta pacjent już dorosły, którego przyjmuje do gabinetu, postrzegał z perspektywy dziecka swoich rodziców. Później pytam o każdego z osobna, ponieważ rola osobno mamy i osobno taty, nie tylko jakby obserwacja rodziców w związku, wpływa na kształtowanie się bardzo wielu takich cech, nie tylko właśnie społecznych, ale też takich indywidualnych, wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Od tego zacznę, bo to jest taka bazowa potrzeba i jakby często nieobecność jednego z rodziców trochę ją zaburza, albo mocniej ją zaburza, bo to wszystko też zależy od okoliczności rozstania i od tego, jak nagła była alienacja od drugiego rodzica. Ale ta nieobecność też wpływa właśnie na często brak pewnych wzorców do naśladowania. I myślę, że inaczej to faktycznie przebiega u dziewczynek i u chłopców. I częściej jest tak, że chłopiec potrzebuje identyfikacji z rodzicem tej samej płci i dlatego bliżej jest mu do naśladowania taty. Jeżeli tata jest nieobecny, to można powiedzieć, że w tym okresie, kiedy kształtuje się taka tożsamość w ogóle i takie odpowiadanie sobie na to, kim jestem, to brakuje nam tego głównego wzorca do naśladowania. Brakuje nam właśnie taty, z którym można porozmawiać na takie dylematy, które też dotyczą po prostu płci, pewnych ról związanych z płcią. I brakuje tego filara do kształtowania się tego, tego fragmentu tożsamości. A z kolei dziewczynkom wychowującym się bez ojców często brakuje potwierdzenia ich właśnie wartości, ich kobiecości, też ważności. I myślę, że też często zaburza później w przyszłości ich schemat wchodzenia w relacje, ponieważ tego elementu gdzieś brakuje. I albo wzrastają w przekonaniu takiego jakby niepełnowartościowości, jeszcze szczególnie na przykład wzmacniane przez mamy, które prowadzą narrację, że tata nas porzucił. Czyli wtedy ta dziewczynka wzrastająca później na młodą kobietę gdzieś w sobie hoduje takie przekonanie o tym, że jest niepełnowartościowa albo nie była wystarczająco dobra, żeby zachować przy sobie tego tatę. Także myślę, że te konsekwencje oczywiście w zależności od tego, z kim mamy do czynienia, bo to wszystko w psychologii jest bardzo indywidualne i też należy rozpatrywać te rzeczy takie psychoterapeutyczne bardzo jednostkowo, to jednak w dużym uogólnieniu można właśnie podzielić to na takie konsekwencje, których nasilenie oczywiście zależy od takich też kwestii osobowościowych i temperamentalnych.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Tym sposobem właściwie wypada nam pomału kończyć naszą audycję. Pani psycholog, bardzo dziękuję. Psycholog Natasza Chmielewska-Mazurek posłużyła nam fachowym komentarzem. Dobranoc, pani Nataszo. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dobranoc państwu.
Dobranoc. No i my również, panie Patryku, musimy pomału zamykać naszą audycję, naszą rozmowę kończyć. Ja tylko zapytam, jaki dalszy plan działania fundacji przez pana powołanej? Macie kolejny jakiś ruch zaplanowany?
Tak, chociażby 9 listopada pojawimy się w Lublinie na 16. Międzynarodowym Forum Tato.net, gdzie hasło tegorocznego zjazdu to godność i służba, ojcowie na straży wartości. Jest to też Forum Tato.net, to unikalne w skali europejskiej spotkanie ojców dedykowane ważnym ojcowskim tematom. Będziemy tam zdobywać wiedzę i kontakty. Rozwijamy się dalej. Jak wspomniałem, w pierwszej kolejności strona internetowa, media społecznościowe, dokumenty prawne i wsparcie dla innych tatów. Tak jak wspomniałem, też już będziemy współpracowali na pewno z innymi organizacjami, bo problem jest poważny i najwyższa pora coś z tym zrobić.
Gościem tej rozmowy po zachodzie był Patryk Brędkowski, założyciel Fundacji Wyjątkowy Tata. Audycję zrealizował Jakub Woźniak, a poprowadził Rafał Regulski. Dobrej, spokojnej nocy państwu życzymy. Dobranoc.
Dobranoc.